Hanka Brulińska w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry wszystkim.
Hanka Brulińska, aktorka, ale także reżyserka. No, właściwie gdybym chciała cię przedstawić, powinnam jeszcze powiedzieć o bardzo wielu innych rzeczach. Jesteś niezwykle zaangażowaną osobą. Gdyby tak doprecyzować, w co angażuje się Hanka Brulińska, to trzeba by było powiedzieć w życie. Tam, gdzie czujesz, że możesz pomóc, tam, gdzie czujesz, że twój ruch, twoje działanie, twoja energia może być wsparciem, tam wiadomo, że się pojawisz. Bardzo to w tobie, Haniu, cenię. Nie tylko twoje aktorstwo znakomite, ale także tę właśnie życiową postawę. A dziś spotkałyśmy się, nie po raz pierwszy zresztą, po to, żeby porozmawiać o twojej reżyserii. Jeszcze wciąż gdzieś w Polsce i gdzieś w świecie mogą państwo oglądać film Maska, który Hanka zrealizowała, wyreżyserowała na podstawie prozy Lema w ubiegłym roku, a już jego miejsce zajmuje twoja najnowsza produkcja. Bardzo specjalna produkcja. Wczoraj w Teatrze Osterwy odbyła się premiera. A my porozmawiamy o tym, jak do tej premiery doszło. Zacznijmy od tytułu Drgania świetlików. Co to oznacza?
Tytuł jest zaczerpnięty z książki psychiatry Cezarego Lombroso, włoskiego psychiatry, który mówił właśnie o takiej przypadłości, na jaką cierpi pan Andrzej Golejewski, o którym mówimy w filmie. Drgania świetlików, czyli z czym się kojarzą świetliki i te drgania, no to jest właśnie esencja tego, czym jest pan Andrzej Golejewski, wybitny aktor, aktor Teatru Osterwy, ale też wiele lat związany był z Teatrem na Woli w Warszawie, gdzie po dopiachu realizacji w reżyserii Tadeusza Łomnickiego został okrzyknięty wielkim talentem i Tadeusz Łomnicki wróżył mu wielką karierę. 10 lat w Teatrze na Woli, wiele, wiele fantastycznych ról, poza tym role filmowe, Moja miłość, moja wojna, czy Wyjście awaryjne, komedia, jak jeszcze był młody, żywiołowy, bardzo i brawurowo jakby ta kariera jego się rozpędzała. Potem trafił do Teatru Osterwy tutaj w Lublinie i tutaj, jak już właściwie był na odchodnym, poznaliśmy się i graliśmy ze sobą. Ja grałam Ruzię, on mojego ojca Orgona. To był mój debiut, także miałam do niego taki bardzo, bardzo ciepły stosunek.
Był dla ciebie wsparciem na scenie? To ważne, żeby aktorka miała wsparcie w starszym koledze?
Czy był dla mnie wsparciem? No na pewno w jakiś sposób. Wtedy się tak nie zastanawiałam nad tym. Dopiero potem zaczęłam myśleć i analizować w ogóle jego postać. I rzeczywiście no, wybitny aktor. Aktor, który jak wchodził na scenę, to po prostu był w takiej prawdzie osadzony, w takim byciu. To wielka sztuka, taka cienka granica. A on gdzieś był na tej tak w życiu. No wielka wrażliwość.
To też jest jego postawa życiowa, prawda?
Tak, tak.
Takie bycie w prawdzie. W prawdzie wobec siebie, ale w prawdzie wobec nie tylko drugiego człowieka, wobec wszystkiego właściwie, co go otacza.
Tak, pan Andrzej Golejewski to rzeczywiście człowiek taki bardzo w kontakcie z naturą, szukający, nieustannie poszukujący, z taką dziecięcą naiwnością, z żywym takim bardzo umysłem i fascynujący. Ja im dalej w las, tym bardziej odkrywałam jego kolory i śmiało można powiedzieć, że to cudowny, kolorowy ptak. Miałam zaszczyt tak naprawdę, kiedy poprosił mnie o to, żeby zrobić z nim ekranizację jego monodramu Świętokradztwo, które wielokrotnie było nagradzane, a było to, można powiedzieć, dzieło jego życia, bo on wielokrotnie wracał do tego Świętokradztwa. Świętokradztwa Oskara Tauszyńskiego, które mówi o tym w takim wielkim skrócie, że artysta dźwiga swój krzyż. I to, jak poprosił mnie, kiedy zobaczył mój debiut w Zwierzyńcu na Letniej Akademii Filmowej, i najpierw nie podobał mu się film, jak widział w kinie bajka, premierę, a potem stał, było 200 osób na widowni, on zaczął mnie przepraszać publicznie i gratulować mi tego filmu, że dopiero go odkrył, że jest niesamowity, a potem zaproponował mi właśnie ekranizację. świętokradztwa, a że zbiegło się to z sytuacją w jego życiu, bo została rozwiązana umowa w Teatrze Sterwy, to natychmiast stwierdziłam, że o wiele ciekawsze byłoby zrobienie filmu dokumentalnego, ewentualnie z elementami tego świętokradztwa. I zaproponowałam mu to. Były perypetie duże przy tej realizacji. Trwało to 10 lat. Teraz mamy już, jesteśmy po premierze lubelskiej. Za chwilę premiera w kinie Illusion. Filmoteka Narodowa tutaj pod jej patronatem. Będziemy dalej działali z filmem. Także no niezwykłe wyróżnienie dla mnie i zaszczyt obcowania z panem Andrzejem, którego tak naprawdę dopiero zaczęłam jeszcze bardziej cenić i fascynować się, kiedy zaczęłam o nim robić ten film.
Haniu, powiedz mi, co tym razem, bo pewnie tak też było w poprzednich przypadkach, co tym razem wzięłaś od swojego bohatera dla siebie? Czego się dowiedziałaś? Czego się nauczyłaś?
No ja natychmiast, jak właśnie zaczęłam pierwsze dni, kiedy wyprowadzał się z domu aktora i tak stanęłam na stoliku i kręciłam go z góry i on mówił o tym, taki był w tym dzielny i w tym pakowaniu się, w tym zbieraniu tych swoich rzeczy z wielu, wielu lat. I patrzyłam na niego, wiedziałam, jak to się dla niego może skończyć, przeczuwałam to i zrozumiałam, że właściwie jest cienka granica i każdego wrażliwego człowieka może taka sytuacja spotkać, że właściwie to chyba wyciągnęłam tutaj, że trzeba być bardzo uważnym i dzielnie, ostrożnie podejmować w życiu jakieś tam decyzje, bo jedna decyzja może zaważyć na całym życiu. Gdzieś utożsamiłam się, gdzieś poczułam tego naszego pana Andrzeja i wzruszyłam się w tamtym już momencie. Pamiętam, stałam z kamerą i łzy mi popłynęły i mówię, wow, że niesamowite. I faktycznie został bezdomnym. Został bezdomnym, włóczył się. Byłam w Bojanowie, w jego stronach rodzinnych. Kręciliśmy zdjęcia w jakiejś piwniczce, gdzie w ogóle on tak jakby trochę kontakt z rzeczywistością mu się urwał, bo mówi, no tu mieszkam, jak przedstawiał nam, jakby był w jakimś pięknym apartamencie. On był w tak strasznych warunkach, że byłam przerażona. Potem dostał, to było światło, takie nadziei dało mi trochę, że bo film nie, wtedy jeszcze nie mógł powstać. Ja nie wiedziałam dlaczego, ale przerwaliśmy zdjęcia, nie mieliśmy pieniędzy. I teraz już wiem, że dobrze się stało, ale wtedy nie wiedziałam, co się będzie dalej działo i czy w ogóle się coś będzie działo. Ale miłe było to i zaskakujące, że burmistrz, jak weszliśmy tam z kamerą, dał mu mieszkanie. Dał mu mieszkanie, niestety z tego mieszkania nie mógł długo korzystać, bo spadł, robił drzewo, spektakl i spadł z tego drzewa faktycznie i sobie po coś tam zrobił z kręgosłupem, coś się stało, że nie mógł wchodzić na trzecie piętro. Znowu został bezdomnym i zadzwonił do DPS-u, go przyjęli tutaj w Osieku pod Bojanowem. No taka zawiła historia w ogóle. No człowiek, który wydawałoby się wszystko miał, miał już te role, ten Łomnicki tutaj, och i ach. I raptem po prostu taka równia pochyła, nie, w jego życiu. No i tak czekaliśmy, potem była pandemia, mój montażysta zobaczył materiały, bo powiedziałam mu, że mam taki projekt właściwie nieskończony i tak mi uwiera to. Zobaczył te materiały, mówi, ale to jest bardzo wartościowa rzecz. To jest w ogóle jaki bohater, ileż ma w sobie lekkości. Jaka kolorowa właśnie postać. Już w tych materiałach, które bo ja dużo zdjęć ja kręciłam sama. Potem mój operator wszedł, Grzegorz Hartwiel, bardzo dobry operator, światowej już klasy. Tak teraz właśnie pandemia, jeszcze telefon od pana Andrzeja, bo jestem z nim w kontakcie nieustannym. Taka przyjaźń między nami. No i że zasłabł. Ja mówię, o nie, my musimy skończyć ten film. Musimy to skończyć, bo to byłoby wielkie moje takie no zaniedbanie, takie zaniechanie. Takie no, wiedziałam, że po prostu muszę to zrobić. W tym momencie miałam tak silny impuls. I zobaczyłam tego pana Andrzeja po paru latach, bardzo się zmienił. Jak pojechałam po raz kolejny, mówię, nie, no nie wiem, co my zrobimy, jak my to skończymy, bo ja scenariusz wcześniej napisałam. Ale mówię, dobra, to jest dokument, tutaj jest prawda potrzebna i to może być na plus. Teraz się układanka ułożyła, że to w duża wartość, że widzimy bohatera po takiej przemianie fizycznej też. No i aktor w ogóle myślałam już, że, bo był taki wegetujący. Był chyba 2 lata w DPS-ie w tym czasie i bardzo to na niego źle wpłynęło. I mówię, no nie, on chyba nie podoła, nie zrobi tych scen. On nie ma już tego, w nim nie ma tego życia. Nie wiem, muszę wymyślać na nowo. A co znaczy wielki talent? Pamięć, komórek, wszystko się w nim obudziło. Na drugi dzień już był po prostu żywy, a potem zadzwonił do mnie, jak już skończyliśmy zdjęcia i mówi, dziękuję pani, bo dała mi pani drugie życie. Cieszę się, że dałam, bo potem właśnie jestem z nim w kontakcie, mówi, że codziennie chodzi na siłownię, że ćwiczy, że chce mu się, żebyśmy teraz robili kolejny, ma pomysł już na kolejną rzecz. Więc to jest tak miłe, chodzi małe kroki, człowiek, jeden człowiek, a jest to taka wartość potrójna, wydaje mi się, bo tutaj jest i dla niego, no ten film to jest nie tylko terapia dla bohatera głównego, ale też właśnie niezwykłe świadectwo dla takiego zwykłego, przeciętnego, szarego człowieka. Tego, tej walki o ideały, o marzenia, że do końca. Tak prowadziłam to, wyciągnęłam esencję w tym filmie i nie chcę tutaj mówić, bo bardzo będzie mi miło, jak państwo zobaczą ten film i na pewno będzie wiele okazji ku temu. Na razie się cieszę, że nie zostałam sama, że Filmoteka Narodowa tutaj się włączyła. Także Polskie Radio Lublin tutaj mnie wspiera w postaci pani redaktor. Bardzo się cieszę i chciałabym, żeby ten film wszyscy zobaczyli, bo ma w sobie takie właśnie światło, o które mi chodzi.
Wrgania świetlików, film Hanki Brulińskiej. Miałam do ciebie, Haniu, bardzo dużo różnych pytań w związku z tym filmem i w ogóle z twoją pracą jako reżyserki, ale twoja opowieść sprawia, że chciałoby mi się teraz po prostu pomilczeć. W związku z tym bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.